Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami ksiądz dr Jarosław Szczur, proboszcz prawosławnej parafii świętego apostoła Jana Teologa i dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej. Szczęść Boże, dzień dobry, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy, a pozwolę sobie przywitać wszystkich takim paschalnym pozdrowieniem. Chrystus zmartwychwstał, zaiste zmartwychwstał, bowiem w dniu dzisiejszym Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Paschy Chrystusowej, Wielkanoc.
I dziś gość, z którym porozmawiamy o obchodach stulecia autokefalii, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wielkie wydarzenie w skali całego kraju. Trochę dziś porozmawiamy o historii, trochę o bieżących wydarzeniach czy planowanych wydarzeniach, ale myślę, że najpierw naszym słuchaczom jesteśmy winni pewne wyjaśnienia, trochę właśnie tego backgroundu historycznego. Zanim o samej historii, ja myślę też, że naszym słuchaczom akurat pewnie niespecjalnie trzeba czy większości ich tłumaczyć, ale myślę, że też słowo wyjaśnienia, czym, jeśli mówimy o autokefalii i dziś o niej porozmawiamy, czyli o czym, czym jest autokefalia?
Autokefalia jest czymś zasadniczym w pojęciu administracyjnym dla Kościoła Prawosławnego na świecie. Autokefalia oznacza pewną samodzielność kościoła lokalnego, co oznacza, że taki kościół rządzi się sam sobą, mówiąc najogólniej, posiada własnego zwierzchnika, własny episkopat, seminaria duchowne, klasztory, rozbudowany monastycyzm w ramach danego kraju bądź danego okręgu. Zazwyczaj jest to w ramach danego kraju. Ta autokefalia oznacza to, że kościół administracyjny na świecie składa się z 15 niezależnych od siebie struktur kościelnych, autokefalicznych. Niemniej jednak wszystkie te kościoły stanowią jedną wielką prawosławną rodzinę. Wszystkie są członkami Kościoła Powszechnego, wszystkie są według wobec siebie równe. Oczywiście zachowana jest pewna kolejność, czy to historyczna, kolejnych samodzielnych struktur cerkiewnych przez patriarchaty, metropolie, kończąc na arcybiskupstwach. Aczkolwiek wśród tej całej prawosławnej rodziny tytuł primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych, na dzień dzisiejszy oczywiście zajmuje patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I. Wobec takiej rodziny to pojęcie autokefalii oznacza z jednej strony taką organizacyjną samodzielność, zarządzanie własnymi sprawami tu i teraz, aczkolwiek poprzez te pojęcie rozumiemy również wejście w stosunki świeckim językiem, mówiąc dyplomatyczne, my je z perspektywy cerkiewnego języka nazwiemy łączność eucharystyczna, łączność modlitewna, łączność braterska pomiędzy zwierzchnikami, co oznacza, że taka autokefalia nadana dla danego kościoła, dla danej wspólnoty, normuje jego i wewnętrzne kwestie, i zewnętrzne relacje wobec innych lokalnych cerkwi. A tak jak podkreśliłem, na dzień dzisiejszy jest ich 15.
To mamy za sobą bardzo, myślę, szczegółowe wyjaśnienie. Skoro dziś rozmawiamy o uzyskaniu autokefalii, stuleciu, jubileuszu stulecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, to no właśnie, to porozmawiajmy o tym, co tak naprawdę kryje się za tamtymi wydarzeniami sprzed 100 lat, bo polska cerkiew tę autokefalię, czyli tę niezależność, samodzielność, jak ksiądz doktor powiedział, uzyskała w listopadzie 1924 roku. Była to autokefalia udzielona no właśnie przez patriarchat w Konstantynopolu. W jakich okolicznościach do tego doszło?
Odrodzenie państwa polskiego stworzyło nowe wyzwania, nowy etap dziejowy dla Kościoła Prawosławnego i prawosławnych w Rzeczypospolitej. Dlatego też tamten moment, 100 lat temu był zasadniczy. Praktycznie był to krok, który pozwolił nam na rozwój naszego Kościoła, na też unormowanie stosunków państwo-Kościół prawosławny w Polsce, ale przede wszystkim pozwolił nam wejść w tą rodzinę autokefalicznych kościołów ówczesnego świata. Niemniej jednak wydarzenia były bardzo trudne. Trzeba to zaznaczyć już w pierwszej kolejności. Wydarzenie nadania autokefalii poprzedza bardzo złożony proces ubiegania się o taką autokefalię. Oczywiście tutaj chciałbym zaznaczyć, że po tym, gdy nasze państwo odzyskało niepodległość, nasza Cerkiew Prawosławna w Polsce znajdowała się pod zwierzchnictwem Patriarchatu Moskiewskiego. Co oczywiście było pewnym elementem pewnym elementem dziedzictwa po zaborach, które tutaj na tym terenie miały miejsce, a w szczególności zaboru rosyjskiego. Dlatego też tutaj w pierwszym krokiem i inicjatorem autokefalii było z jednej strony państwo, a z drugiej znalazły się odpowiednie postacie życia cerkiewnego, które również optowały za tym, żeby taką samodzielność w samodzielnym już państwie również uzyskać dla Kościoła, czyli ta samodzielność byłaby i państwowa, i również kościelna. Dlatego też przystąpiono od razu od pewnej normalizacji stosunków w pierwszej kolejności z Patriarchatem Moskiewskim, prosząc w odpowiedni sposób o ową samodzielność. Niemniej jednak takiej zgody z tamtej strony nie było.
A z czego było wynikało? Tym... No właśnie, bo one też były takie, można powiedzieć, negocjacje, prawda? Z czego wynikało ich fiasko, czy to, że nie udało się do tego doprowadzić, uzyskać tej zgody?
Ze strony Patriarchatu Moskiewskiego tej zgody nie było, z tego też tytułu, że wiadomo, byłaby to pewna utrata ziem, utrata majątku, utrata stanu posiadania, który dla Patriarchatu Moskiewskiego był bardzo cenny i ważny. Tym bardziej, oczywiście to mówię tutaj o takim drugorzędnej przyczynie tej odmowy, ale pierwszorzędną było to, czyli te oficjalne odpowiedzi patriarchy Tichona Moskiewskiego, do którego te prośby były kierowane, było tym, że daniem autokefalii powinien zająć się Sobór Biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który w tym momencie nie mógł być zebrany, zwołany. Oczywiście tutaj przywołujemy wydarzenia całej, powiedzmy sobie, złożonej sytuacji związaną z całym przewrotem bolszewickim w kraju, prześladowaniami kościoła, biskupów, duchowieństwa i ograniczaniem działalności kościoła wtedy w Rosji. Dlatego też oficjalnym powodem tej niezgody było właśnie to, że nie może uczynić tego samodzielnie zwierzchnik, czyli patriarcha moskiewski, a musi zwołać sobór, którego nie może zwołać. Aczkolwiek tutaj trzeba podkreślić to, że w pewien sposób Patriarchat Moskiewski idzie na pewną taką ugodę i nadaje dla Cerkwi Prawosławnej w Polsce status autonomii. Autonomii, co oznacza, że choć tutaj mamy własnego takiego zwierzchnika, w tym przypadku tytuł metropolity warszawskiego otrzymał Jerzy Jaroszewski, no w pewną taką samodzielność, niemniej jednak w dalszym ciągu ta autonomiczna struktura tutaj na ziemiach Polski wchodziła w skład Patriarchatu Moskiewskiego. W związku z tym, że sytuacja jest napięta i w Rosji, Nie oczekiwano tutaj jakiegoś tam przewrotu ideowego w myśleniu, w tym, że coś się tam zmieni. Napięta sytuacja w Polsce, przypominam, odrodzone państwo, cały czas migracja ludności, stabilizacja ustroju państwowego, rozpoczynają się też różne wydarzenia, które w bardzo mocny sposób uderzają w Kościół prawosławny tutaj w Polsce. Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna, neo-Unia, całe problemy związane z tym, że nie mamy tutaj w dalszym ciągu, już po kilku latach od odzyskania przez Polskę niepodległości, zapewnionego ustawowego funkcjonowania naszej cerkwi, podstaw prawnych i tak dalej. W związku z tym wyjście było jedyne, zgłosić się, prosić o autokefalię właśnie Kościół Patriarchat Konstantynopolitański. I właśnie w tym kierunku poszła ówczesna tutaj hierarchia na terenie naszego kraju, a również i taką aprobatę wyraziło państwo polskie, które się również bardzo mocno przyczyniło ku temu, żeby tą samodzielność posiadać, co oczywiście z perspektywy interesów państwowych było zasadnicze. Więc tutaj w tym kierunku poszła cała sytuacja.
Interesy państwowe, ale też no, realna ocena sytuacji społecznej czy wyznaniowej po prostu w Rzeczypospolitej. Jednak, bo to państwo przecież, ta odrodzona Rzeczpospolita, państwo wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, prawosławie, zdaje się było drugim co do wielkości wyznania kraju.
Spis powszechny z 1931 roku mówi o obecności na terenach Rzeczypospolitej prawie 4 milionów wyznawców. Oczywiście najwięcej było ich w województwach poleskim, wołyńskim, nowogródzkim, wileńskim, lubelskim. Byli to w głównej mierze były to osoby w głównej mierze narodowości ukraińskiej, białoruskiej, byli prawosławni deklarujący się jako Polacy, więc była to dosyć znacząca grupa do odpowiedniego zagospodarowania duchowego, no i tego eklezjalnego, więc tutaj z tej perspektywy społecznej ten proces, który szedł w kierunku uzyskania autokefalii, był bardzo istotny. No był wręcz, to była dziejowa konieczność, można to śmiało tak określić.
No właśnie, jakie znaczenie ten fakt miał dla całej społeczności prawosławnych w Polsce, na terenach Rzeczypospolitej?
No bo... Jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakie wtedy emocje budziła sprawa autokefalii, to budziła skrajne. Byli zwolennicy oderwania się od struktur.
No, ja bym powiedział nawet wręcz dramatyczne i tragiczne, bo jak ksiądz wspomniał o postaci arcybiskupa Jerzego Jaroszewskiego, no to on za te swoje między innymi starania zapłacił najwyższą cenę.
No właśnie widzimy to, to jest bardzo smutne, ale widzimy o tym, że takie bardzo ważne i odważne decyzje są okupowane zawsze no, śmiercią, tym bardziej, że mniej więcej właśnie zabójstwo metropolity Jerzego Jaroszewskiego w lutym 1923 roku również w jakiś sposób koresponduje no, ze śmiercią pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza kilka miesięcy wcześniej. Dlatego też mówię, że tutaj były skrajne bardzo emocje. Byli zwolennicy, byli też ci, którzy byli w opozycji od tych wydarzeń. Niemniej jednak ugruntowała się struktura biskupów, którzy twardo szli w tym kierunku, żeby autokefalię uzyskać. Byli to, tak jak już wspomnieliśmy, świętej pamięci metropolita Jerzy Jaroszewski, był to następca metropolity Jerzego, metropolita Dionizy Waledyński, postać wybitna, postać, która no, wprowadziła Kościół prawosławny na nowe horyzonty pod względem religijnym, kulturalnym, naukowym, społecznym.
I to on te zabiegi jakby przypieczętowo doprowadził do końca, prawda?
Tak jest, tak jest. On będąc, powiedzmy sobie, najstarszym w swoim, w hierarchii kościelnej, cerkiewnej wtedy, no przejmuje. Oczywiście zostaje obrany metropolitą, przyjmuje kontynuację tego procesu i ten proces, chwała Bogu, wieńczy uzyskaniem autokefalii. Chociaż patrząc na metropolitę Dionizego, na pewno trzeba podkreślić, że uzyskanie autokefalii nie kończyło praktycznie tego procesu budowania Kościoła prawosławnego w Polsce, było jednym z etapów, bowiem wszystko to, co się działo po autokefalii, miało naprawdę wielkie znaczenie w jego życiu, no i w życiu całej cerkwi. Trzeba powiedzieć tutaj bardzo mocno, że okres II Rzeczypospolitej był bardzo niestabilny dla Kościoła prawosławnego. Tak jak powiedziałem na początku, różne takie akcje wymierzone w społeczność prawosławną, budowanie kościoła neounijnego tutaj, też po prostu najoczywistsze przejmowanie świątyń prawosławnych, a w konsekwencji chyba zwieńczeniem tego, co się działo w relacji państwo-kościół prawosławny, była akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938
roku, prawda?
Więc tutaj tych wydarzeń naprawdę było bardzo wiele. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy ocena tamtych, społeczna tamtych wydarzeń była bardzo skrajna. Tak jak powiedziałem, od tych, którzy byli za, po tych, którzy byli przeciw. Na dzień dzisiejszy z pełną czcią i pokorą wobec tamtych wydarzeń my, prawosławni, tutaj na, powiem, na Lubelszczyźnie patrzymy. Z naszej perspektywy i wydaje mi się, że gdy będziemy rozmawiać o wydarzeniach, które będziemy organizować tutaj na terenie Lubelszczyzny w kontekście tego jubileuszu, ocena historyków, teologów, również i prawników, będzie taka jednoznaczna. To był moment, w którym trzeba było iść tak, jak poszli Jerzy, Dionizy i inni biskupi. Nie było innego wyjścia. Tym bardziej, że później widzimy, co się działo tutaj w okresie tym międzywojennym, druga wojna światowa i tak dalej.
No to też druga wojna światowa też przyniosła ogromne też emocje, ogromne zmiany, no bo też nie zagłębiając się może w szczegóły, ale w czasie drugiej wojny światowej, jeśli chodzi o te tereny przyłączone w 1939 do Związku Radzieckiego, to znowu Kościół prawosławny znów trafia pod skrzydła patriarchatu moskiewskiego.
Znaczy może, też tutaj może powiem dla słuchaczy, że istnieje może takie przeświadczenie i taka świadomość, że za zaborców, mówię tutaj o rosyjskim, dla prawosławnych żyło się na tych terenach bardzo dobrze. Powiem, jest to takie bardzo naciągana opinia, z tego też tytułu, że tak jak i wobec społeczeństwa prostego, poza religijnym charakterem, szła rusyfikacja tych terenów, które sobie anektuje stopniowo w czasie zaborów Rosja, później też mówimy o tym, co się działo po II wojnie światowej, tak samo i ten proces takiej unifikacji w kierunku tradycji rosyjskiego kościoła trwa na tych terenach, przez co zubożała w jakiejś mierze lokalna tutaj kultura, lokalna tradycja liturgiczna, która była na tym terenie o wiele starszą, aniżeli ta proponowana przez moskiewską synodalna na przykład. Dlatego też tutaj warto, żeby słuchacze wiedzieli o tym, że niekoniecznie tutaj z miłością odnosimy się do rozbudowywania imperium kościoła rosyjskiego na tych terenach, bowiem były to naprawdę też trudne momenty w kontekście właśnie takich procesów, o których mówię. Więc tym bardziej, jeszcze raz można powiedzieć, że autokefalia przyniosła możliwość powrotu do pewnej świadomości siebie, powrotu kulturowego, powrotu budowania własnej tożsamości i czerpania z tego, co było bogactwem na tych terenach od bardzo, bardzo dawna, bo powiedzmy sobie, jeżeli chodzi tutaj o Chełmszczyznę, to mamy tutaj świadomość obecności Kościoła prawosławnego w wyniku misji cyrylometodiańskiej wcześniej, a później to już konkretna obecność diecezji chełmskiej w XIII wieku. Więc tutaj to też bardzo istotne i chciałbym to podkreślić.
Myślę, że w dużym stopniu ksiądz doktor wyjaśnił też to polityczne i jakby historyczne tło wydarzeń, o których dziś rozmawiamy, o jubileuszu stulecia autokefalii polskiego, autokefalicznego kościoła prawosławnego. Z nami jest ksiądz doktor Jarosław Szczur, proboszcz prawosławnej parafii świętego apostoła Jana Teologa i dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.